Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Polska zatrzymała import zboża z Ukrainy, podobnie Słowacja i Węgry. Od wczoraj mamy porozumienie w sprawie tranzytu ukraińskich produktów, ale kto doprowadził do tego napięcia? Unia czy kraje członkowskie? Jest środa, 19 kwietnia. Aleksandra Fedorska, Krzysztof Jankowski i sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński. Witamy Państwa serdecznie w magazynie zachodnim Radia Poznań, a oto co przygotowaliśmy na dzisiaj. Na temat sytuacji związanej z napływem ukraińskiego zboża, ale w kontekście relacji polsko-unijnych, porozmawiam z Jarosławem Sachajko, specjalistą do spraw rolnictwa i posłem formacji Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia. Następnie temat rozwoju. Przyzwyczailiśmy się bowiem do tego, że to zachodnie rozwiązania płyną do Polski, tymczasem my sami także eksportujemy wiedzę i technologię. Gościem Aleksandry Fedorskiej będzie dziś Marek Wowra z firmy IPOSystem, który opowie o ekspansji naszych rozwiązań na zachód. Zaczynamy magazyn zachodni. Zapraszam na rozmowę z naszym pierwszym gościem. Jarosław Sachajko, poseł ugrupowania Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia i specjalista do spraw rolnictwa, jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór, panie pośle.
Dobry wieczór, kłaniam się nisko.
Pierwsze pytanie to, jak pan ocenia całe zamieszanie wokół polskiego zboża? Może zacznijmy od decyzji o zatrzymaniu importu zboża. Czy to jest dobra decyzja?
Panie rektorze, to nie jest dobra decyzja, tylko to jest jedyna możliwa. No, naprawdę czekaliśmy bardzo długo, prawie rok, na to, żeby Komisja Europejska zrobiła to, co obiecała. No przecież Komisja Europejska, bo tylko ona jest władna w tym, aby zdjąć cła na całą żywność z Ukrainy, równocześnie powiedziała, że będą korytarze żywnościowe, bo te cła zostały zniesione po to, aby tę żywność dowieźć do Afryki, po to, żeby nie było znowu migracji do Europy, no bo obawiali się wtedy wówczas, kiedy były zamknięte porty czarnomorskie, że brak żywności spowoduje masową migrację do Europy Południowej.
Całe założenie było takie, że żywność dojeżdża do Polski, ale przejeżdża przez Polskę do naszych portów, zostaje przeładowana i wysłana dalej. Tymczasem okazało się, że ona została na naszym terytorium i wpłynęła na nasz rynek rolny i na ceny zbóż w Polsce. Prawda? To tak to mniej więcej wygląda.
Tak, ale ona nie miała tylko do naszych portów, bo nasze porty mają ograniczoną pojemność. Nasze porty wystarczają tylko na to, żeby eksportować polskie zboże. Jesteśmy dużym producentem rolnym, a to miało iść do portów Europy Południowej, żeby stamtąd eksportować to dalej. No niestety przez prawie rok nic się nie zdarzyło ku temu. Wielokrotnie polski rząd monitował, że trzeba jednak te korytarze zrobić, aby ta żywność nie zostawała w Polsce. Nic się nie działo. No i naprawdę w ostatniej chwili taka decyzja została podjęta. Mam nadzieję, że w tej chwili Komisja Europejska jednak pójdzie po rozum do głowy i jednak okaże się, że jest jakakolwiek solidarność. Bo widzieliśmy, że nie było solidarności, jeżeli chodzi o pomoc uchodźcom. Zrobiliśmy to z własnych portfeli jako społeczeństwo i budżet państwa, czyli również z naszych portfeli pomagał i dalej pomaga uchodźcom, ale z żywnością no tutaj sobie nie możemy poradzić. Oczywiście rząd radzi sobie jak może, ponieważ ta pomoc, która w tej chwili już jest obiecana, chociażby te 1400 zł za tonę pszenicy, jest to najdroższa pszenica, jaka jest na świecie, bo trzeba powiedzieć również, że ceny zbóż, jakie w tej chwili są wynikiem wojny hybrydowej Rosji. Rosja jest największym eksporterem żywności pszenicy na świecie. I teraz w tym roku Rosja ponad dwa razy więcej tej pszenicy sprzedała, wypuściła na rynek, powodując, że ceny pszenicy, pomimo tego, że ceny energii, nawozów znacząco podrożały, pszenica jest tak tania jak w 2021 roku.
Czyli to ma uderzyć głównie w Ukrainę, prawda? No bo Ukraina też będzie miała w związku z tym zmniejszone dochody z tytułu sprzedaży pszenicy, tak?
Tak, to ma uderzyć w Ukrainę, ale głównie ma to jednak uderzyć tutaj w nas, w państwa Europy Środkowej i zrobić tu zamieszanie. Pamiętamy to zamieszanie związane z energią, jak nagle Rosja wywindowała ceny energii. Pamiętamy zamieszanie na granicy z Białorusią, miał być kryzys humanitarny, a teraz jest robiony kryzys żywnościowy, protesty rolników, bo to nie tylko u nas, ale we wszystkich państwach graniczących z Ukrainą, ten problem jest gigantyczny, nie tylko duży, ale jest gigantyczny. To jest element wojny hybrydowej, zamieszki, niepokoje i nie mogliśmy sobie dłużej na to pozwolić, na ten brak solidarności z Komisją Europejską, bo Komisja Europejska w państwach Europy Zachodniej no, wyhamowała wzrost cen żywności, czyli wyhamowała inflację. Tylko to, że wyhamowano cen wzrost żywności, spowodowało, że tutaj u nas w Europie Środkowo-Wschodniej za chwileczkę stracimy rolnictwo, stracimy suwerenność żywnościową, bezpieczeństwo żywnościowe. Jak mamy bezpieczeństwo militarne, później bezpieczeństwo zdrowotne, a później jest bezpieczeństwo żywnościowe. Jeżeli stracimy polskich rolników, no to później będziemy no, zależni od innych. Dlatego nie możemy sobie na to pozwolić, dlatego w tej chwili i rząd, a właściwie polskie społeczeństwo, bo rząd nie ma żadnych swoich pieniędzy, tylko ma te pieniądze, które zbierze w podatkach, no i nie przeznaczy ich niestety na służbę zdrowia, szkolnictwo czy armię, tylko przeznacza dla rolników, bo jako społeczeństwa umówiliśmy się, że rząd ma pomagać głównie tym, którzy są w najtrudniejszej sytuacji. I tak jak w trakcie paniki covidowej pomagano przedsiębiorcom, żeby oni nie bankrutowali, w tej chwili pomagamy rolnikom, żeby rolnicy nie bankrutowali, jasne. Ale Komisja Europejska nie ma prawa dalej wymuszać na nas to, żeby polskie społeczeństwo z własnego budżetu ponosiło tak gigantyczne straty, a oni sobie tam traktują nas jako kolonie, jakieś tam ziemie peryferyjne, w których może się dziać wszystko. Nie może.
No dobrze, ale panie pośle, no jest ta obietnica zwiększenia pakietu wsparcia z Komisji Europejskiej. No, czy ta obietnica coś zmieni? Ja tak pytam, bo przedwczoraj rozmawiałem z wiceministrem rolnictwa Ryszardem Bartosikiem. On mówił, że podobne kwoty to jest tak naprawdę kropla w morzu potrzeb, że dofinansowanie krajowe jest tutaj o wiele większe dla rolników.
Dokładnie, no dofinansowanie krajowe jest czterokrotnie większe. I teraz to jeszcze raz, to jest dofinansowanie z naszego budżetu, z naszych podatków, które powinny być skierowane na inne działy, bo my już budżet uchwaliliśmy, a w tej chwili nadzwyczajnie musimy tych pieniędzy poszukać gdzie indziej, czyli zmniejszyć finansowanie innych działów budżetu, aby uratować rolników. Więc my nie chcemy, aby oni nam dawali pieniądze i jednocześnie, żebyśmy sobie zniszczyli dział produkcji, który przynosi duże zyski, bo to nie są tylko rolnicy, to są również przetwórcy, którzy za chwileczkę również zbankrutują. To jest ostatnia chwila, kiedy mogliśmy takie działania jeszcze podjąć przed masowymi bankructwami i rolników, i przedsiębiorstw. Teraz Komisja Europejska powinna wypracować mechanizm nie rzucania nam, przepraszam, jakichś, powiem, ochłapów, bo tak to trzeba nazwać, tylko powinna opracować mechanizm, jak ta żywność powinna rozchodzić się równomiernie, solidarnościowo po całej Unii Europejskiej, a przede wszystkim jak ona powinna docierać tam, gdzie rzeczywiście ludzie głodują, czyli do państw afrykańskich, bo one ze względów klimatycznych nie mogą wytworzyć tyle żywności, aby zapewnić żywność swoim dużym społeczeństwom.
Panie pośle, ale podobnie, tak pan wspomniał zresztą, sprawa wygląda z tematem wsparcia dla ukraińskich uchodźców ze strony Unii. Trochę to wygląda na takie stanowisko, Polska sobie radzi, no to dobrze, nic im nie dajemy lub, żeby być bardziej precyzyjnym, dajemy niewiele. Jak sobie radzą, to tak to zostawiamy. Nie ma pan takiego wrażenia?
To takie wrażenie, ja nie mam nawet wrażenia, ja mam pewność. Bo jeżeli Komisja Europejska przeznaczyła na pomoc dla uchodźców po 116 zł na jednego uchodźcę, to jest żadna pomoc. Podobnie w tej chwili z tą pomocą dla rolników. Tutaj nie chodzi o to, żeby rolnicy nic nie robili i dostawali zasiłki. Trzeba rozważyć jeszcze dwa inne scenariusze. Bo jeden ze scenariuszy może być taki, całkiem prawdopodobny, że to jest próba Komisji Europejskiej zmiany rządu w Polsce. Po to, żeby były zamieszki, po to, żeby rolnicy byli niezadowoleni, aby oni nie zagłosowali na Zjednoczoną Prawicę, no i będzie w Polsce rząd, który zrobi wszystko, co sobie Komisja Europejska, a właściwie Niemcy zażyczą, chociażby
uwspólnotowienie lasów. Czyli podobnie jak z KPO w takim razie,
dokładnie,
tak?
Dokładnie podobnie jak z KPO. Drugi scenariusz, który niekoniecznie jest zależny od pierwszego, to jest wspomaganie przedsiębiorców francuskich, holenderskich, niemieckich i duńskich i tak dalej, bo oni zainwestowali bardzo duże pieniądze w rolnictwo i cały przemysł spożywczy na Ukrainie. I teraz jeżeli tej żywności, bo nie mówimy tylko o zbożu, mówimy o całej żywności, o całej produkcji również zwierzęcej, oni nie mogliby z Ukrainy wywieźć, no to zbankrutowaliby. No i teraz Komisja Europejska otworzyła granice pod szczytnymi hasłami pomocy Ukrainie, a ta pomoc jest tak naprawdę dla własnych biznesmenów, kosztem polskiego społeczeństwo polskiego rolnika. No i jeszcze raz mówię, wydaje mi się, że nawet za długo byliśmy cierpliwi, za długo próbowaliśmy się z nimi dogadać, za długo mówiliśmy, no słuchajcie, tak miało nie być. Dlatego jest ta radykalna decyzja i dlatego liczę na to, że jednak Komisja Europejska, znowu chroniąc swoich biznesmenów, którzy zainwestowali na Ukrainie, jednak przemyśli sprawę i będą te korytarze żywnościowe, ale równie prawdopodobny jest scenariusz, że za chwileczkę dostaniemy kary, bo Komisja Europejska złoży zawiadomienie do TSUE, czyli tego organu sądowniczego, od którego nie ma już odwołania i TSUE, tak jak przy Turowie, nałoży na nas dzienne, gigantyczne kary, no znowu po to, żeby uderzyć w polski rząd, żeby opozycja totalna miała argument, no zobaczcie, nie potrafią się dogadać z Komisją Europejską, wybierzcie nas, my się będziemy potrafili dogadać, no i oni się naprawdę będą potrafili dogadać. No, Komisja Europejska powie, oddajcie nam lasy, oni oddadzą nam lasy. Naprawdę mamy bardzo niebezpieczny punkt w naszej historii, bardzo niebezpieczne wybory się zbliżają.
Panie pośle, skoro już rozmawiamy, to pytanie z gruntu polityki krajowej, a już nie tych relacji polsko-unijnych, nie międzynarodowych. Czy Kukiz 15, bo pojawiły się takie ostatnio doniesienia, sprzedało się PiS-owi za pieniądze na Fundację Potrafisz Polskę? Takie zarzuty się pojawiają w mediach. Jakby pan mógł krótko powiedzieć, jak ta sprawa wygląda tutaj w takim razie?
Nie wiem, czy się uda krótko, bo to jest bardzo ciekawy temat. Po pierwsze, Kukiz 15 się nikomu nie sprzedał. Kukiz 15 od 2015 roku ma te same postulaty. I dzięki temu, że nie zmieniamy tych postulatów i próbujemy się ze wszystkimi dogadywać, to mamy już ustawę antykorupcyjną. Ustawę, która zmusza sądy do tego, aby osoby skazane za korupcję traciły pracę, a nie żeby sąd po swoim uważaniu, po zasługach chociażby tego kogoś, kto się dopuścił korupcji, mówił, czy to było złe, czy to było dobrze. Nie. Każdy urzędnik, który zostanie skazany za korupcję, traci pracę. W tej ustawie również jest rozwiązanie, które zmusza samorządy do ujawniania wszystkich umów i aneksów do tych umów, żeby była transparentność w samorządach, żeby usługi, za które odpowiada samorząd, były tanie, a nie zarabiali znajomi króliczka, żeby były referenda lokalne. No i kolejna rzecz, sędziowie pokoju. Bardzo ważna ustawa, która odblokowuje sądownictwo i poddaje sądownictwo nadzorowi społecznemu, czyli artykułowi 4 Konstytucji, że władzą zwierzchnią w Rzeczpospolitej sprawuje cały naród. I teraz my zwróciliśmy się do premiera, aby uświadamiać społeczeństwo, że to, o czym powiedziałem, referenda lokalne są ważne, inicjatywy uchwałodawcze są ważne, że referendum ogólnokrajowe jest ważne, bezpośrednio odwołujemy się do artykułu 4 Konstytucji. Ani Paweł Kukiz, ani ja, ani nikt z fundacji nie bierze żadnych pieniędzy, a wprost z naszych pieniędzy, z pieniędzy, które są w fundacji, będziemy ten projekt dalej finansowali, czyli ponosimy koszty. Więc gdzie tu jest sprzedaż? My robimy tę warstwę edukacyjną, a tutaj opozycja totalna, łącznie z Solidarną Polską, która się chyba do nich napisała, mówi o tym, że my się sprzedaliśmy, jak my, jeszcze raz powiem, ani złotówki nie dostaniemy.
Powiem ani więcej. Złotówki nie poszło do was, tak? Wszystko idzie na cele statutowe fundacji, która ma wszystko promować idzie obywatelskie oddolne działanie. Tak?
Wszystko idzie na to działanie. I to, co chcę jeszcze zaznaczyć, że to będzie chyba pierwszy projekt prowadzony przez organizacje pozarządowe w oparciu o pełną transparentność.
I tutaj stawiamy kropkę, panie pośle, bo czas nam się kończy. Poseł Jarosław Sachajko, Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie pośle.
Magazyn Zachodni. Magazyn Zachodni.
Zapraszam na rozmowę Aleksandry Fedorskiej z jej gościem.
Dobry wieczór. Naszym gościem jest pan Marek Wowra, który jest przedstawicielem, ale także członkiem zarządu firmy IPOSystem, która jako firma zajmująca się optymalizacją procesów produkcyjnych swój produkt proponuje teraz także niemieckim odbiorcom.
Z mojego doświadczenia jest bardzo dużo rzeczy, które Polska ogólnie może w wersji cyfrowej zaoferować innym krajom. Jeśli dokładnie chodzi o ecosystem, jest to taki produkt, który jest kompletnie out of the box, ma całkiem inne myślenie w ogóle podchodzenia do produkcji. Stwierdziliśmy, że w ogóle podejście do produkcji w sensie klasycznym, czyli planowanie produkcji, o dużo firm w ogóle nie ma sensu. Problem jest taki, jak się ma we firmach bardzo dużo zmienności, czyli trzeba robić po jednych sztukach, po 10 sztuk, ma się dużo zamówień i tak dalej, to klasyczny system planowania po prostu nie funkcjonuje. Nie funkcjonuje to dlatego, bo tu się kombinują dwa światy, które ze sobą w ogóle nie funkcjonują. Klasyczne systemy planowania operują wszystkich na bazie symulacji, ale mam taką dynamikę w produkcji ogólnej, to ja z tym systemami w ogóle nie umiem ich zarządzić. Problem w tym jest nie, że to nie są systemy, które to są złe, tylko one po prostu nie pasują do tego świata aktualnego, produkcyjnego. I spotkaliśmy się z tym, że pomysł był taki na ekspansję niemiecką, że te same problemy, co mają polskie firmy, które są w Polsce operują, to są identyczne z problemami, które są w Niemczech. I z tego w ogóle poszła pomysł na przekroczenie granicy i oferowanie naszego produktu ecosystem na terenie niemieckim. Różnica w ecosystem jest taka, że ecosystem w ogóle nie pracuje na bazie symulacji, tylko w czasie rzeczywistym. To znaczy, że każdą dynamikę, która firma ma w codziennej pracy, pracowniki nie przychodzą, jakąś maszyna nie funkcjonuje, zmieniają się priorytety w zamówieniach. To ekosystem jest idealny właśnie dla takich firm, bo pracuje w czasie rzeczywistym.
Pański system, ten ekosystem, optymalizuje i kieruje procesem produkcyjnym. Czy dobrze Pana zrozumiałam?
Tak, bardzo dobrze.
Załóżmy, że ekosystem zostanie przejęty przez moją redakcję. Czy to w końcu będzie tak, że nie będę sobie mogła w międzyczasie wyjść na kawę?
Nie, absolutnie tak oczywiście nie jest. Pracy redakcyjnej jest mi ciężko powiedzieć, bo nie mam takiego doświadczenia, jak to funkcjonuje. Ja pani mogę coś na ten temat powiedzieć. Pracy produkcyjnej. Pracy produkcyjnej jest też z powodu tych wszystkich zmian, które mogą nastąpić w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, jest właśnie ten problem, że nie idzie się zaoptymalizować takiej produkcji. Czyli jak ja mam taką produkcję, to tak naprawdę ja mogę sobie dużo rzeczy wymyślić, zaprojektować, symulować. Rzeczywistość jest taka, że ja na codziennym dniu daily business tylko mogę z tym pracować, co teraz aktualnie mam. Czy ten materiał mi to przyjdzie, czy nie, to ja w tym momencie tego nie wiem. Czyli optymalizacja w tym sensie polega na tym, żeby zorganizować produkcję tak, że ona będzie maksymalnie wykorzystana w tym czasie i z tymi materiałami, ludźmi i maszynami, które mam teraz w tym momencie, bo więcej nie jestem w stanie zrobić. Teraz jak ja mam taką małą produkcję, która ma oblega może 20 albo 30 ludzi, to jeszcze widzę to wszystko. Jak już ale przekracza jakąś tam granicę, to potrzebuję na to jakiś właśnie system, który mnie właśnie w tym wspiera, bo to jest dla człowieka absolutnie niemożliwe, żeby optymalizować całą produkcję. To jest po prostu niemożliwe, a to jest właśnie to, co ecosystem robi. Jeśli chodzi o klientów, to oczywiście każda produkcja się rozróżnia, każda firma się rozróżnia.
Nie jest przypadkowe, że to właśnie pan, a nikt inny, nie wprowadza tego systemu, który został tu w Polsce stworzony i wprowadzony, że to akurat pan osobiście jest odpowiedzialny za wprowadzenie tego systemu i prezentację tego systemu w Niemczech. Ponieważ, tak jak wnioskuję z naszych wcześniejszych rozmów, pan jednak wychował się i jest związany raczej też z Niemcami.
Tak, absolutnie jestem w Niemczech od 1988 roku. Dojście do ecosystem było trochę takie bardziej nietypowe, bo ja wychodziłem z całkiem innej branży, których robiłem. Przerzut na IT był, ostatnio to nawet sprawdziłem, prawie 5 lat temu w ogóle. Kolega mnie namówił, żeby zacząć u niego właśnie w firmie IT, z którym ja z IT nigdy nie miałem nic wspólnego. Więc pracowałem u niego i jak pracowałem u niego, gdzie rozbudowałem dział sprzedaży, ja byłem pracownikiem chyba numer 5 albo 6, teraz już jest chyba 40 czy 50 nawet. To było tak, że po prostu szukałem jakichś tam różnych kontaktów i okazało się, że miałem kolegi właśnie, co pracuje w IPOSystem, który tam jest programistą. No i tak doszło jedno do drugiego, że zobaczyłem, jak system funkcjonuje. Potem był nawet pomysł najpierw, żeby dołączyć IPOSystem do firmy, w której przedtem pracowałem, ale to jest bardzo, kosztuje bardzo dużo czasu takie rzeczy pozrobić. No i jedno doszło do drugiego, że dostałem potem ofertę od IPOSystem, bo mnie też zapoznali, żebym właśnie ja to zrobił, nie? Bo miałem doświadczenia w IT, potem już miałem doświadczenia w IT, miałem doświadczenia właśnie, jeśli chodzi o rozwinięcie takich rzeczy.
Był to po prostu przypadek, tak, że znalazł?
Absolutnie, absolutnie to przypadek, no i myślałem sobie w tym momencie, dlaczego nie? I po prostu dostałem tą ofertę i nie było możliwości powiedzieć dla mnie nie, bo zawsze chciałem takie coś robić, dlatego.
Pana doświadczeniem zawodowym, bo pracował Pan też dla innych firm międzynarodowych, w tym głównie niemieckich firmach, a teraz ma Pan polskiego pracodawcę. Czy jest to coś innego?
Z mojego doświadczenia nie jest to różnica, czy to jest Polska, czy Anglia, albo jakiś inny kraj. Wszystko zależy od firmy, od struktury firmy, jacy ludzie są we firmie. W tamtej firmie, której się bardzo dużo nauczyłem, jeśli chodzi o systemy IT, była całkiem inna w ogóle systematyka też na przykład pracy, inne podchodzenie do pracy, które też muszę powiedzieć pozytywnie wyszły mi na strukturę, pomagały mi w tym, jak tutaj się w Niemczech po prostu pracuje w takich rzeczach. Ale ogólnie rzecz biorąc, wszystko zależy po tym od ludzi. I muszę powiedzieć, że mi się zespół i IPOSystem ogólnie bardzo, bardzo, bardzo podoba. Są bardzo uczciwi ludzie, bardziej otwarci ludzie na pomysły, co zrobić. I ta kultura mi się po prostu bardzo podoba.
Polska ma szanse i możliwości być cyfrowym nauczycielem zachodniej Europy.
Na 100%.
Bardzo panu dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
No i proszę, proszę, cyfrowy nauczyciel zachodniej Europy. Ładnie to brzmi, prawda? Niedawno spotkałem się z kolegą z Niemiec, który mówił mi, że w procesie cyfryzacji Polska jest daleko do przodu względem naszego zachodniego sąsiada. Miejmy nadzieję, że wykorzystamy właściwie nasz potencjał w tym temacie. To już wszystko na dzisiaj. To był Magazyn Zachodni, a za uwagę dziękuję Aleksandra Fedorska, Krzysztof Jankowski i Bartosz Garczyński. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn Zachodni.